Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Kto pyta, nie błądzi.
Chrystos woskresie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja. Mam przyjemność poprowadzić dziś audycję z cyklu Kto pyta, nie błądzi. A tematem, nad którym chciałbym się dzisiaj zastanowić, jest trzecia niedziela po święcie Paschy, poświęcona świętym niewiastom mironiosącym. W trzecią niedzielę po Wielkanocy wspominamy pamięć świętych niewiast niosących wonności, lub, jak częściej mówimy w tradycji wschodniej, pamięć niewiast mironiosących. Wspominamy także Józefa z Arymatei, który był, jak podaje tradycja, tajemnym uczniem Chrystusa, a wraz z nim świętego Nikodema, który w nocy przyszedł do Jezusa. Spośród nich to jednak niewiasty były pierwszymi i autentycznymi świadkami zmartwychwstania. Jak wiemy, niewiast z wonnościami było wiele, ale ewangeliści, opisując to wydarzenie, wymieniają jedynie te najbardziej znane z kart Ewangelii. Pierwszą wśród nich była Maria Magdalena, z której Chrystus wypędził 7 demonów. Tradycja podaje, że po przybyciu do Rzymu, po wniebowstąpieniu Chrystusa, Maria Magdalena głosiła Zbawiciela cesarzowi Tyberiuszowi, a Piłata wraz z arcykapłanami oddała śmierci. Wiemy także, że wkrótce zmarła w Efezie i została pogrzebana przez świętego Jana Teologa. Za sprawą cesarza Leona Filozofa jej ciało zostało przeniesione do Konstantynopola. Druga z niewiast to Salome, córka Józefa Oblubieńca, która miała za męża Zebedeusza. To ona urodziła Jana Ewangelistę oraz Jakuba. Józef miał bowiem 4 synów. Jakuba, zwanego w Ewangelii mniejszym, Jozesa, Szymona i Judę, oraz 3 córki, Esterę, Tamar i Salomę, żonę Zebedeusza. Trzecią z niewiast niosących wonności była Joanna, żona Chuzy, który był zaufanym człowiekiem i zarządcą dóbr króla Heroda. Czwarta i piąta z niewiast to Maria i Marta, siostry Łazarza. Szósta to Maria, żona Kleofasa, i 7 Zuzanna. Było też bowiem wiele innych, jak powiada święty apostoł i ewangelista Łukasz, gdy mówi: i wiele innych, które służyły im i usługiwały ze swego mienia. Za ich gorliwą wiarę i głoszenie zmartwychwstania Chrystusa cerkiew przyjęła zwyczaj, aby upamiętnić je właśnie w trzecią niedzielę po święcie Paschy. Ewangeliści, opisując zmartwychwstanie Chrystusa, dają nam jasno do zrozumienia, że niewiasty, które przyszły do grobu, były świadkami najpierw trzęsienia ziemi, widziały anioła, który zstąpił z nieba i odsunął kamień od wejścia, a strażnicy grobu zadrżeli ze strachu. Jednak ani one, ani strażnicy nie byli bezpośrednimi świadkami samego zmartwychwstania Chrystusa. Według opisu Ewangelii anioł odsunął kamień od wejścia do grobu. Nie po to, aby umożliwić Chrystusowi wyjście, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wskrzeszenia Łazarza, ale wprost przeciwnie. Chodziło o to, aby pokazać, że już go tam nie ma. Chodziło przede wszystkim o to, aby unaocznić pusty grób, jak czytamy w Ewangelii. Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Chodziło także o to, aby ci, którzy szukali Jezusa ukrzyżowanego, mogli na własne oczy zobaczyć właśnie pusty grób, miejsce, gdzie leżał Pan. Oznacza to jedno, że zmartwychwstanie nastąpiło jeszcze zanim anioł zstąpił i odsunął kamień. Było to wydarzenie niedostępne dla niczyich oczu i poza wszelkimi możliwościami pojmowania ludzkiego. Zgodnie z relacją Ewangelii, ikona święta Zmartwychwstania Pańskiego przedstawia pieczarę grobowca, w której widać pustą płytę grobu z leżącą na niej płócienną tkaniną. Obok niego stoi grupa niewiast, które właśnie przyniosły wonności, a na płycie grobowca siedzą, w zależności od autora Ewangelii, jeden lub dwaj aniołowie w białych szatach i pokazują kobietom miejsce, gdzie złożone było ciało Jezusa. Zwróćmy uwagę na kompozycję tej ikony. Jest to zwykle bardzo prosta i gdyby nie uskrzydlone postaci aniołów w śnieżno-białych szatach, które nadają jej surowej i spokojnej powagi, mogłaby nawet być określona mianem pospolitej. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ewangeliści podają różną liczbę zarówno niewiast niosących wonności. Przypomnijmy, że według Ewangelii świętego apostoła i ewangelisty Marka nazajutrz wczesnym rankiem do grobu udają się Maria Magdalena, Maria matka Jakuba oraz Salome. W Ewangelii według świętego Mateusza, który opisuje to samo wydarzenie, do grobu, jak wspomina ewangelista Mateusz, udają się Maria Magdalena oraz Maria matka Jakuba. Jak widzimy, ewangelista Mateusz nie wspomina o Salome. Natomiast ewangelista Łukasz nie podaje żadnej liczby ani nie wymienia z imienia niewiast, które przybyły do grobu. Ewangelista Jan wspomina tylko o Marii Magdalenie, która przybyła do grobu, by namaścić ciało Zbawiciela. Dlatego też liczba niewiast niosących wonności w ikonografii zmienia się w zależności od tego, która ewangeliczna opowieść jest podstawą kompozycji. Te różnice nie stanowią żadnych antynomii. Ojcowie cerkwi, jak na przykład święty Grzegorz z Nysy i święty Grzegorz Palamas, uważają, iż niewiasty z wonnościami przychodziły do grobu kilkakrotnie i za każdym razem ich liczba była inna, zmieniała się. Każdy z ewangelistów mówił tylko o jednej z tych wizyt. Wyjaśnia to, dlaczego na niektórych ikonach ich liczba wzrasta do 5, 6 i więcej. Jednakże w większości przypadków nie przekracza ona tej wskazanej w Ewangeliach świętego Mateusza oraz świętego Marka. To jest 2 według przekazu pierwszego i 3 według drugiego. W ten sam sposób, zgodnie z Ewangeliami świętego Mateusza i świętego Marka, ikony ukazują jednego anioła, 2 na podstawie zapisu Ewangelii świętego Łukasza i świętego Jana. Jak czytamy, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach. Ogólnie rzecz ujmując, ikona święta Paschy, niosąc świadectwo o zmartwychwstaniu, jest odzwierciedleniem opisów Ewangelii w najdrobniejszych szczegółach. Obejmuje nawet chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płóciennymi taśmami, ale osobno zwiniętą na innym miejscu. Ten, jak mogłoby się wydawać pozornie nieznaczący lub mało znaczący szczegół, jeszcze bardziej podkreśla właśnie niepojęty charakter tego, co się wydarzyło. Właściwie dopiero po tym, jak ujrzał płócienne taśmy, drugi z uczniów, jak czytamy, zobaczył i uwierzył. Fakt, że zachowały formę, jaką miały w czasie, gdy okrywały złożone do grobu ciało i ciągle były zwinięte, stanowił niezbity dowód na to, że ciało, które okrywały, nie zostało wykradzione, ale w jakiś niewyjaśniony sposób je pozostawiło. Zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło wczesnym rankiem, siódmego dnia w szabat. To jest na początku pierwszego dnia tygodnia. To właśnie dlatego w chrześcijańskim świecie pierwszy dzień tygodnia świętowany jest jako początek nowego życia, które zajaśniało paradoksalnie z grobu. Pierwsi chrześcijanie nie nazywali tego dnia pierwszym, lecz ósmym. Nie tylko wspomnienie dnia, w którym historycznie rzecz ujmując nastąpiło zmartwychwstanie Chrystusa, ale również początek i zapowiedź przyszłego życia wiecznego dla odnowienia stworzenia, co Cerkiew nazywa właśnie ósmym dniem stworzenia. Jak bowiem pierwszy dzień stworzenia był początkiem dni w czasie, tak dzień zmartwychwstania Chrystusa jest początkiem dni poza czasem, oznaką misterium przyszłego życia w Królestwie Ducha Świętego, gdzie Bóg jest wszystkim we wszystkim. Serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję z cyklu Kto pyta, nie błądzi. Chrystos Woskresie.
Kto pyta, nie błądzi.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.